Chwała Bogu, bracia i siostry. Będziemy dzisiaj rozważać fragment zapisany w liście Pawła do Rzymian, rozdział 14 cały i 13 wierszy 15 rozdziału. 14 rozdział listu Pawła do Rzymian, cały 14 rozdział i 13 wierszy 15 rozdziału. List Pawła do Rzymian. A słabego wierzę przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je. Albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę, czy stoi, czy pada? Do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je. I dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata, albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, bo napisano, jaką rzew, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dla tego, który je za nieczyste uważa. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże wtedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprowiło o upadek. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niechaj się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania, bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających tobie na mnie spadły. Cokolwiek bowiem przedtem napisano dla naszego pouczenia, napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom i aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano, dlatego będę Cię wyznawał między poganami i będę śpiewał imieniu Twemu. I znowu mówi, weselcie się poganie z Jego ludem. I znowu, chwalcie Pana wszyscy poganie i niech Go wysławiają wszystkie ludy. I znowu Izajasz powiada, wyrośnie odrość z pnia Jessego i powstanie, by panować nad poganami. W nim poganie nadzieją pokładać będą. A Bóg nadziei niechaj Was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Tak gwoli wstępu powiem, zanim rozpocznę już całkiem to rozważanie. Co Jezus zarzucał wszystkim tym rządzącym, który w tamtych czasach, gdy Jezus żył? Można powiedzieć, paśli naród izraelski. Mieli obowiązek tak robić. Mowa to jest o faryzeuszach, takich gdzieś zwykłych duchowni i saduceuszach, spośród których wywodzili się arcykapłani. Oni mieli troszczyć się o naród izraelski w sposób duchowy. Nikt nie mówi, że mają ich karmić, czy mają ich ubierać. Mieli wzbudzić w nich nadzieję i wiarę w Boga. Mieli przekazać im zakon, który Mojżesz otrzymał od Boga. Mieli ten zakon im według Bożego objawienia tłumaczyć i przekazywać. Bo niektóre przepisy były niezrozumiałe, trzeba było im tłumaczyć. W księdze Ezdrasza, kiedy czytane było, i w księdze Niechemiasza, kiedy zakon był Izraelowi czytany, czytamy, że ustęp po ustępie, kiedy czytano zakon, ludzie stali zaraz tutaj, bo Ezra stał na podwyższeniu i czytał zakon, a na dole stali starsi i wyjaśniali zakon ustęp po ustępie, aby ludzie mogli wszystko dokładnie zrozumieć. Tak, jak jest prawidłowa koncepcja poznawania Bożego Słowa. Często Jezus chodził po świecie i mówił często podobieństwa, przypowieści, mówił takie, czasami używał symboli, aby coś pokazać. I często uczniowie mówią, Panie, no wyjaśnij nam. O siewcy, co chciałeś powiedzieć, mówiąc o siewcy, co chciałeś powiedzieć, co chciałeś wytłumaczyć? I Jezus im mówił, nieprzyjaciel to jest to, siewca to jest to, aniołowie czy żeńcy to są ci, taka gleba, 4 rodzaje gleby, wszystko wytłumaczył. Tym mieli się zajmować faryzeusze. Oni zajmowali się czymś innym. One wiele rzeczy nie tak robili, ale jedna rzecz, nacisk kładli nie na Boga i co się z Nim wiąże, tylko kładli na rzeczy mało ważne. Ważne, ale dużo mniej ważne. Można powiedzieć, rzeczy drugiej kategorii. Jak się ktoś wysławia, jak się ktoś ubiera, jaką majętność ma. I więcej zapłaciłeś, tym byłeś więcej poważanym. Prawda? Jezus nieraz mówi, nie róbcie różnicy między jednym a drugim, bo gdy ktoś wejdzie, którego zaprosiłeś na wesele, złotymi pierścieniami, prawda, i ty mówisz, o, to już tutaj siądź tutaj tak z przodu, bardziej z przodu, prawda, bo ty jesteś ładnie ubrany, takie szaty atłasowe, albo chiński jedwab ubrany tak pięknie, nowe sandały, lśniące, a to wyjdzie taki człowiek, no widać, że ubogi, to tam siądź sobie gdzieś tam z tyłu, albo tutaj klęknij na podłodze przy moich nogach, prawda? Już robicie różnicę. W Starym Testamencie robiono różnicę. Robiono różnicę w Ewangeliach, kiedy Jezus przyszedł na tę ziemię. Jezus chciał zrobić z tym porządek. No, to, co Jezus zrobił, to miał zrobić to, co przekazał mój ojciec. Przekazał mu ojciec, a resztę mieli zrobić uczniowie. Z pomocą Ducha Świętego mieli robić. Tak powstał Kościół. Kościół się rozwijał. Ale wiecie, kiedy niektórzy się starają, aby Kościół zaczął się rozwijać, słuchają Bożej woli, otwierają się na Ducha Świętego, inni nie. I Kościół zaczął kuleć. A wiecie, Kościół tworzy kto? Ludzie z różnych środowisk, z różnych sfer. Nawet dzisiaj, patrzcie, dzisiaj możemy tak, niektórzy twierdzą z kościołów chrześcijańskich, mówią tak, jeśli nie jesteś w naszym zborze ochrzczony, nie masz pełnych praw w tej społeczności. Wiecie, no, jeśli jesteś pełnoletni, patrząc teraz w świecie, jesteś pełnoletni, nie masz odebranych praw obywatelskich, masz dowód osobisty, wszelkie prawa ci należą. Prawo do głosowania, prawo do pewnych przywilejów, wszystko ci się należy. Niektóre kościoły tak, nie masz chrztu, niewiele masz praw. W drzwiach, kiedy wchodzisz tylko, czy jesteś ochrzczony? Albo gdzie dajesz, często pastorzy taki błąd robią, gdzie dajesz dziesięcinę? Jak nie w naszym kościele, No musimy porozmawiać. A chodzisz na kościoła, no i korzystasz z nauczania. Ale no, nie wspierasz nas tak, jak powinieneś. No uważaj, bo Bóg będzie się gniewał, prawda? Ludzie przychodzą do kościoła, pochodzą z różnych sfer. Na przykład takie pytanie. Przychodzi do nas do kościoła na przykład człowiek, który odszedł od kościoła mormonów. Jest na przykład jakaś uroczystość w społeczności. Najmniej na to zbliżające się święto Nowego Roku. Napoje są rozdawane, gorące. Herbata, kawa. U nas chyba żadnych gorących chyba nie ma, chyba że kole sobie ugotujesz. Ale chyba kawa, herbata, prawda? Mormon tego, że tych rzeczy nie ruszy. Będziemy się dziwili, no jak to, dlaczego nie pije? Chory jesteś? No coś się nie podoba, no w czymś się ubliżyliśmy, no nie pije. No woda nie taka, wąchasz tą herbatę. Tak może spróbuję, prawda? Nie, no zapach fajny. Fajna herbata, prawda? Kawa, no aromat kawy się roznosi. Niektórzy od samego zapachu, wiecie, ożywiają się. Wiecie, a w Księdze Mormonów, taki Joseph Smith się nazywał, który dostał objawienie w 1833, powiedział, że jeśli pijesz kawę, herbatę, jesteś przeklęty. To są nieczyste napoje. I wiecie, taki człowiek przychodzi do zboru na przykład i ma już takie... Pragnie Boga. Postawa, pragnie Boga. Bo by to się nie pojawił. Pragnie Boga, chce przyjąć zbawienie, już blisko jest, przyjął Jezusa, prawda? Rozwija się, wzrasta, powolutku wzrasta. Ale ma takie niektóre przekonania. Czy one są złe? No nie. Możemy je nazywać takimi przekonaniami drugorzędnymi. I właśnie o tym mówi ten rozdział 14. Pisane parę tysięcy lat temu, ale u nas podobnie się ludzie niektórzy zachowują. Mają niektóre przekonania. Wchodzi do zboru człowiek i razem możemy go zaszufladkować. Tak go widzimy, obserwujemy. Nie? A jego, co ma w głowie, my to o tym nie wiemy. Może to jest wegetarianin. Może to jest, tak mówię, mormon na przykład. Albo adwentysta, który twierdzi, adwentyści twierdzą, że jeśli nie przestrzegasz sabatu, Bogu się nie podobasz. Wiecie, no, sabat był w Starym Testamencie. W dekalogu był ujęty, prawda? Kiedy Mojżesz spisał to, co przyniósł to, co Bóg mu dał na tablicach kamiennych, tam był sabat ujęty. I Jezus cały dekalog przenosi do Nowego Testamentu prócz sabatu. W Nowym Testamencie nie jest mowa o przestrzeganiu sabatu. O dekalogu jest mowa, oprócz tego sabatu. Że mam przestrzegać, prawda? I adwentysta przychodzi, on przestrzega sabat. Co w sobotę mamy? Próbę, prawda? A przecież sabat, nie możemy nic robić w tym czasie, prawda? Adwentyści szukają takiej pracy, gdzie próbuje szef się dogadać, żeby w sobotę nie pracował. W niedzielę może pracować, w sobotę nie będzie pracował. I są różni ludzie. I błędem chrześcijan jest tak, że od razu szufladkujemy tych ludzi. Że on tego nie robi, na wszędzie to jest przyjęte, że to wszyscy robią, tak? Dlaczego on tego nie robi? Piąty wiersz 14 rozdziału często jest wyrywany z kontekstu. Tam jest mowa tak, jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś dzień, każdy dzień ocenia jednakowo. I dalej jest średnik, taki znak stylistyczny, ale później czytamy ten ostatnie zdanie. Nie każdy pozostaje przy swoim zdaniu. Czy kobieta ma chodzić w miniówkach takich czy takich? Jej zdanie. Ja mam takie zdanie, ty masz takie zdanie. Pozostaję przy swoim zdaniu. Czy powinniśmy pić do obiadu alkohol, czy nie? W Holandii wino zawsze stoi, czy w Niemczech, czy w każdym obiedzie. U nas nie w każdym domu. U mnie nie ma wina na stole w niedzielę. W czasie obiadu. Codziennie, jak jest obiad, nie ma żadnego wina. Na przykład, prawda? Ale To jest moje zdanie, prawda? U Krzyśka może być wysad wino, prawda? Jego zdanie, taki przykład, jego zdanie. Ktoś może inaczej, jego, możemy iść pałeczkami, a możemy iść sztucami. Niech Pan przestanie przy swoim zdaniu. Możemy chodzić do zboru, nie chodzić do zboru. Niech każdy przestanie przy swoim zdaniu, tak? Niektórzy właśnie tak robią. Ten werset używają do wszystkiego. Czytam Biblię, czy nie czytam? No moje zdanie jest takie, że raz w tygodniu wystarczy. A twoje? No codziennie czytam. A to masz twoje zdanie, prawda? Ten werset, fragment mówi tylko o tym, o sprawach takich drugorzędnych. Postawy są niezmienne. Niech nie będzie u was zwyczaju, abyście nie chodzili do kościoła, mówi list do Hebrajczyków. Trochę sparafrazowałem, ale taka jest myśl. Niech nie będzie u was zwyczaju nie chodzenie do kościoła, na społeczność. I dalej czytamy tak. Od wiersza 12. Tak więc każdy z nas za samego siebie da sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie zdawać bratu do upadku, powodu do upadku lub zgorszenia. Pamiętacie, kiedy czytam ten fragment na wieczerze o spożywaniu wieczerzy pańskiej? Tam drugi, ten dalszy ten fragment, który ja go nie czytam, bo ja nie czytam tylko ten, który jest do wieczerzy potrzebny. Tam jest o niegodnym spożywaniu wieczerzy pańskiej. Że jeden jest głodny, a drugi pijany. W tamtych czasach było tak, że przynosili do kościoła jedzenie, bo to wiecie, to wyprawa do kościoła trwała cały dzień. I nie każdego było stać na wzięcie ze sobą posiłku. Wiadomo, idzie się z dziećmi, to dzieci co godzinkę, co pół godziny chcą pić, coś tam przekąsić. Nie każdego było stać. I niektórzy robili wręcz z tego ostentacyjną ucztę. A to, mówię tak dzisiaj, kurczaka wzięli, chcieli jeść, czy tam jakieś tam baranka, kawałek chleba, to dużo tam wina było. A obok siedziała rodzina, tylko patrzyli, wiecie, te oczy takie robiły się już załzawione z pragnienia, bo dzieci, tato, ja też jestem głodny. Dziecko nie rozumie, tato, też jestem głodny, też chcę to, też chcę tamto. I zapastor powiedział, źle robicie, nie patrząc na innych, bo każdy jest inny. I to jest mowa w trzecim wierszu o pogardzaniu, w pierwszej części tego wersetu, a w drugiej części o osądzaniu. Jedni osądzają jednych, że inaczej się ubiera, że inaczej postępuje, no bo ja mi inaczej postąpię, a ty postępujesz inaczej. Często się robi tak, jeden człowiek wiele rzeczy robi wolniej, może myśli wolniej i już jest pogardzany, no bo jak to, ja to szybciej robię niż ty. Wiem, jak u mnie w pracy, ja jestem zawodowym kierowcą i wiecie, często słyszę rozmowy, szczególnie jak są święta. Pojawiają się na drogach tacy ludzie jak niedzielni kierowcy. I wszyscy wiemy, jak oni jeżdżą. No to oni, to jest szczyt ich możliwości. Takie, że mało rzadko jeżdżą. I przyjdzie kolega i mówi, słuchaj, nie wyrobiłem się, pół godziny miałem opóźnienia. No bo jechał Deumatis, jechały dwie koleżanki, koło 70, jechały o tak, przerwano linię, wzięły w środek samochodu i nijak nie było wyprzedzić. I zaczyna się gadanie. Wiecie, ja też jeżdżę na czas i też czasami takie rzeczy denerwują. Staram się na sobie panować, bo jestem chrześcijaninem, ale nie jest to łatwe. Ale patrzcie, są ludzie w zborze, które mogą reagować podobnie. Ty jesteś może bystrzejszy, masz lotniejszy umysł, może jesteś sprytniejszy. Pracujemy na budowie. Kiedyś był, wiecie, taki afront, jak przy betoniarce nie dawałeś sobie rady. No jak nie dajesz sobie rady przy betoniarce? Co z ciebie za mężczyzna? I takie porównanie, wiecie, nawet to w zborze są takie porównania. Nie mówię o naszym zborze, ogólnie o chrześcijanach. To są takie porównania. Bo jestem lepszy, ty jesteś... Bo jak jestem lepszy, to czy jaki ty jesteś? Nie mówię gorszy. Lepszy inaczej, prawda? Lepszy inaczej. I takie są właśnie porównania. Kiedyś, pamiętam, Pracowałem kiedyś, trochę taki epizod był paramiesięczny, przy wykańczaniu wnętrz. Dla Zurek kładliśmy terakotę. Zarabialiśmy sobie od takiego jednego lekarza, tutaj naprzeciwko Epi na Sidorskiej. No mój szef to niesamowity fachowiec, 20 lat w Niemczech robił. To rzeczywiście świetnie robił. Ostatnio go widziałem, to jeśli on schwytywa, na pół roku ma robotę zapewnioną. Ale pracowaliśmy u takiego lekarza i lekarz mówi tak, słuchaj, to ty zrobisz resztę w płytach gipsowych, gipsowo-kartonowych, tam zrobisz terakotę przed pokoju, a ja już wezmę, zrobię łazienkę, zrobię glazurę. Dobrze. Tam robiliśmy chyba 2 tygodnie. Ta łazienka była taka standardowa, to może 10 metrów kwadratowych, może 12, taka niewielka łazieneczka. Tak naokoło zrobić terakotę, ten glazurę, prawda? 2 tygodnie tam robiliśmy, zrobiliśmy mieszkanie, zrobiliśmy, poszliśmy do innego domu, mieszkania, potem do drugiego mieszkania i ten mój szef dzwoni do tamtego lekarza. Jak zrobiłeś tą terakotę? Zrobiłem, miesiąc czasu, ale zrobiłem. Wiecie, no i to widać było w tym głosie tego lekarza, że on był, że był szczęśliwy, bo nie zna się na robocie zupełnie. On lekarzem, anestezjologiem. To ma w rękach, taki fach ma w rękach, ale zupełnie się nie zna na kładzeniu płytek. Ale udało mu się i nawet dobrze, bo sprawdzaliśmy. A szef mówi, o ludzie, po tylu miesiącach ty ja całe 7 domków jednorodzinnych zrobił w glazurze. Ale wiesz, takie porównanie, nie? I takie wzgardzenie innym. To jest jedna z największych przypadłości chrześcijan, bracia i siostry. Często kościoły się rozpadają, jest bunty, w kościele są walki. Bo jeden jest inny, a drugi jest inny. A każdy chce, żeby każdy był taki sam jak ja. Jak ja. Słyszałem kiedyś, kiedy mówi chrześcijan do chrześcijanina, gruby jesteś, nie żryj tyle. Chrześcijan do chrześcijanina na szkole biblijnej. Wiecie, ten brat, który te słowa usłyszał, tak się przejął, że nie poszedł na obiad, nie poszedł na kolację. Przejął się chłopak. Przejął się. Ja bym się nie przejął. Mam powiedział tak. Bóg dał, ja dziękuję i jem. Prawda? Ale wiesz, chodzi mi o wrażliwość. Każdy ma inną wrażliwość. Dlaczego co mówi? Słabego w wierze, który nie jest do końca ugruntowany, który nie jest do końca pewny tego, co wyznaje. Nie mówię o takich podstawowych rzeczach. Nie wiem, czy wierzę w Boga, nie wiem, czy jestem zbawiony. O tym nie mówię. Mówię o takich zwykłych rzeczach, które są w kościołach. Nie wiem, oj, nie wiem, czy dobrze posprzątałem, nie wiem, czy dobrze krzesło po sprzątaniu ułożyłem, a w domu mi zawsze ścigali, że coś nie tak. Bałem się, że ktoś mi zaś przyjdzie, znów powie, że coś nie tak zrobiłem. I człowiek się denerwuje. A tu wchodzi brat i mówi, ależ krzesła ustawił, normalnie, ja bym to lepiej ustawił. O takie właśnie, takie niektóre takie zagrywki, prawda? Pamiętacie, większość z nas chodziła do kościoła powszechnego i tam w piątek nie jadło się mięsa. Teraz jest coraz większy tak zwanych dyspens od papieży, od biskupów, że już no czasami można coś tam delikatnie. Wiecie, jak ja pracowałem w piątek, dawno było, kiedy pracowałem w piątek, teraz już dzięki Bogu nie pracuję, bo na małżeństwach mogę być, a kiedy pracowałem w piątek, jak brałem kanapki do pracy, nigdy nie brałem z kiełbasu. Brałem z serem, brałem jakimiś innymi rzeczami, aby nie z kiełbasą, czy z mięsem. Dlatego, żeby nie razić innych, bo jak siadamy razem wspólnie do śniadania w pracy, to był system brygadowy, wszyscy siadają. Jeden patrzy, co wziąłeś. A ja powiem myśliwską. No, myśliwską rybę. No. To niektórzy, tam miałem kilku takich gorliwych katolików, to wiecie, tak delikatnie, mogli to inaczej zrozumieć. Tak wiem, że mogłem z Ewangelią na nich pójść, mogę im świadczyć, bo oni zrozumieli to, że ja szanuję ich. Wiecie, mamy swoje prawa. Biblia nie zakazuje, że nie masz prawa mięsa jeść. Biblia mówi, krwi masz nie spożywać. W Starym Testamencie, pamiętacie, co były zwierzęta z imienia wymienione, z nazwy. Tego nie możesz jeść, tego, to nieczyste, co nie ma rozdwojonej racicy i nie przeżywa pokarmu, nieczyste. Mamy to wieprzowina, to nieczyste było. W Nowym Testamencie nie ma takiego rzeczy. Bóg mówi do Piotra przez widzeniu, co Bóg oczyścił, nie miej zaskalane, prawda? Mówi, krwi nie spożywaj. To jest zakaz, to się nie zmieniło od x lat wstecz. Ale się, a niektórzy na przykład są wrażliwi i tego nie robią. Najgorsze, to ostatnio pastor na kazaniu mówił, mamy oceniać, nie osądzać. Sędzia jest jeden, prawda? Nie my w każdym razie. Nikogo tu sędziego wśród nas tu nie ma. Sędzią jest stworzyciel. Nigdy nie ma w zborze tarć i wojen o Ewangelię. A Duch Święty powiedział to, Jezus głosił o Królestwie Bożym, a to wskrzesił Jezus Łazarza. Nie ma wojny, że jeden mówi, że wskrzesił, drugi mówi, że nie wskrzesił. Tylko jak są jakieś tarcia, to są drobnostki, mało ważne. Jezus mówi właśnie o to, byśmy mieli jednomyślni, o sprawach takich błahych. A o co kłótnie zawsze? O błahe sprawy. O błahe sprawy. Nie ten się ten ubrał, nie tak zaparkował. Że zaparkujesz, przyjedzie policja, wlepie ci mandat. Ty się smucisz, a pół zboru się cieszy, prawda? To wiadomo, że nie o to chodzi, ale czasami tak jest. Czasami tak jest. Patrzcie, jest napisane w 3:15, bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających tobie na mnie spadły. To jest cytat z psalmu. Gdy ktoś urągał Bogu, Jezus miał takie przeświadczenie, że ktoś urąga Jemu. Co chcesz przez to powiedzieć? Że jeśli ktoś atakuje brata i siostrę naszej społeczności, to jakby atakował mnie. Albo którego, takie musi mieć przeświadczenie. A nie jeden ma takie zdanie o tym, ten ma takie zdanie o tym, coś się stanie, o to, nie lubię go, to mi to obojętne. Prawda? Albo jego sposób bycia mi się nie podoba. Ja to szybko zrobię, a zanim on dojdzie. Ja szybko odśnieżyłem podwórko, patrzę, on dopiero sobie taras odśnieżył. Ale ty musisz poprawiać, a on dokładnie to wszystko zrobił. Wolno, a dokładnie. Gdzie jest napisane, że Bóg jest szybki? Bóg wszystko szybko robi. Bóg robi to swoim tempem, powolutku, spokojnie, nigdy się nie spóźnia. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Wszystko jest czyste. I dalej, 14, i to ciekawy wiersz. Wiem, jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by w samo sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. I też ten werset jest wyrywany z kontekstu. Ja nie uważam palenia papierosów za rzecz nieczystą. Ktoś inny nie uważa, że alkohol, pić alkohol to jest rzecz nieczysta, prawda? Samo w sobie, ale to jest mowa tylko o jedzeniu. Jeśli mówimy, wiecie, o cudzołóstwie, mówimy o kradzieżach, o pornografii, o jakichś innych tych rzeczach, to jest nieczyste. To nie jest mowa o tym, a niektórzy właśnie tak mówią. Ja co robię przed Bogiem? Zawsze proszę Boga o błogosławieństwo. Napadę na bank, poprosiłem Boga, bo sobie nie złapali, chwała Bogu. W razy człowiek wziął narkotyki, fajnie było. I dziękuję Bogu, że Bóg wymyślił takie coś. Niektórzy tak robią. To jest wyrwanie z kontekstu tego wersetu. Dlaczego, bracia, siostry, Bóg powiedział o niewiastach, że to jest słabszy rodzaj niewieści? No, zgadnijcie. Bo są obok mężczyźni, którzy twierdzą, że tylko oni są. Hej, maleńka. Często kobiety są lekceważone, pomijane, pomniejszana ich wartość. A Bóg powiedział przed Bogiem, wszyscy są równi. Bóg nie ma względu na osobę. Podział na płeć, męska i żeńska. Która płeć jest lepsza? Obydwie. Nie ma lepszej. Obydwie. Ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu bym miał inne zdanie. Bym powiedział żeńska. Często tak właśnie konflikty takie są. Często w rodzinach, często w kościołach. Bo siostra, a co siostra ma do tego? Przecież ja jestem mężczyzną. Jaką płeć miał Mojżesz? Panna Mojżesz to była? To był mężczyzna, prawda? Kim był Aaron? To był mężczyzna. A tu zaraz siostry. A Debora kim była? Że Barak klękał przed nią, prawie wszystko wykonywał, co ona chciała. Wszyscy są równi. Tylko ludzie robią różnice. W każdej sferze ludzie potrafią robić różnice i rozdmuchać to do niebotycznych rozmiarów. I potem Kościół kuleje. Zamiast skupiać się na namaszczeniu Ducha Świętego, to skupiamy się na innych rzeczach, bo nie potrafimy się skupić na mocy Ducha Świętego. Bo tu patrzymy pod nogi. Każdy sobie nogi podstawia. Plączą się i dojdzie, a to ten nogę postawił, ten coś tamtemu zrobił, to coś tamtemu zrobił. Czego byś się napił na Sylwestra? No herbaty. To ja mu posolę, wiecie, to herbaty. Pamiętam, kiedyś byłem na koloniach. Tylko się odwróciłem, postawili przede mną kompot. Ja potem już tam wziąłem do picia, a tam dwie łyżki soli, które dosypał. Truskawkowy kompot. Robiono na złość, prawda? Czyli czytałem w internecie, czym się różni zazdrość od zawiści. Zazdrość to jest takie uczucie, uczucie zazdrości. A zawiść to jest przechodzenie do czynów. Gorsza, o wiele bardziej gorsza rzecz niż zazdrość. Zawiść wychodzi z zazdrości. Często ludzie są zawistni, bo komuś się lepiej powodzi. Ja bym chciał tak, a nie mam tego, on ma, ona ma, on ma. A ja notorycznie tego nie mam i zacząłem się denerwować. I potem robi różnicę. Tu jest mowa tylko o pokarmach, o napojach. Ale z tego też można aferę niejedną zrobić. Przychodzi ktoś do ciebie, jest wegetarianinem i mówi, jest twoje, ja nie jem mięsa. A ja się tyle nagotowałam, mówi pani domu. Kotlety, pulpety, to i to i to. A ty same surówki będziesz jadł? Na niektórych to nie ma problemu, a niektóre obrażają się. Zwykła taka rzecz. Kościół tym się charakteryzuje, że jest jednomyślny i ma w sobie pokój. Jedyny konflikt, który powinien wyjść, to między nami a szatanem. I to jest konflikt naturalny. Dopóki szatan będzie, im na tej ziemi będziemy, to będzie wojna trwała cały czas. Zwycięska wojna oczywiście po naszej stronie, dzięki Bogu Wszechmogącemu. Jedyny konflikt, jaki może być. Szatan próbuje skłócić nas na różnych płaszczyznach. Naszym obowiązkiem jest nie dać się skłócić. Bo jak się będziemy kłócić i ze sobą tak zwanym żreć, szatan wie, że wtedy nim się nie zajmiemy, że wszystkich swoich sił nie przeznaczymy dla niego. I on się cieszy. Masz pracę w domu do wykonania i jesteś zdenerwowany, a tej pracy nie możesz się skupić w pełni. Masz na jutro wykład jakiś wygłosić, musisz się przygotować. Masz to sprawdzian, kolokwium, cokolwiek, sesję, musisz się przygotować. Masz jakąś ciężką pracę do wykonania na drugi dzień. Musisz jakoś to przemyśleć, ułożyć koncepcję, typ, jak tę pracę wykonać. A jesteś psychicznie rozbity. Jesteś zdenerwowany, jesteś... No, nie masz pokoju w sercu i nie potrafisz się na tym skupić, co masz zrobić. Jak ważny jest pokój na przykład na przygotowanie kazania, przygotowanie usługi na szkółkę niedzielną, przygotowanie uwielbienia. Jak ważny jest spokój ducha i duszy. Trzeba zrobić wszystko, żeby namieszać, żebyś nie mógł usługiwać, nie mógł żyć, nie mógł pracować, nie mógł funkcjonować, żebyś nie mógł się kochać z braćmi i siostrami. Już nie mówię, co się wtedy ze społecznością dzieje. Patrzcie, 7 zborów było opisanych w objawieniu Jana. 7. Który z nich istnieje do dziś? Żaden. Wiele zborów było, które się rozpadły. Ja znam dwa, znałem dwa, które były w Lublinie jeszcze niedawno. Rozpadły się. Zaczęli się kłócić. Słyszałem o dwóch na Ukrainie. Wielkie zbory. Podzieliły się na mniejsze cząstki. No, dlaczego? Bo ludzie zaczęli się ze sobą kłócić. O głupie rzeczy. O głupie rzeczy. Siostry zaczynały się kłócić, która chce wziąć lidera uwielbienia, bo jest taki ładny, przystojny mężczyzna, kawaler. I ze sobą rywalizują. I to jest, wiecie, to na śmierć i życie. Takie to. Też słyszałem w takich numerach. Chcesz go mieć? To módl się. Sam do ciebie przyjdzie prosić o rękę. Taka jest taka prawidłowość. O takie zwykłe rzeczy. Mogą przysłonić nam wzrost Kościoła, mogą przysłonić nam słupy przed Bogiem. A szatan zaciera ręce. O, to, to właśnie. Chodźmy tak przed Bogiem, że szatan nie widział w nas słabych punktów. On widzi nasze słabe punkty, bo w przeszłości. I atakuje nam te słabe punkty, w te słabe miejsca, które wiedział, że kiedyś mieliśmy z tym problem, a teraz widzi, że nie reagujemy. Bo już nie mamy z tym problemu. Jesteśmy uwolnieni przez Boga. Uwolnieni jesteśmy. A jak nie zadaliśmy sobie trudu, żeby się od tego uwolnić, szatan zaatakuje w te miejsca i znów padniemy. A on widzi, o, znowu się udało, to znów będę atakował, znów będę atakował. Jak mówię w Starym Testamencie, kiedy odbudowano Jerozolimę po ataku Babilonu, Jerozolima była zniszczona, odbudowano mur. Jakie święto było, szczególnie w księdze Nehemiasza, kiedy odbudowano mur do połowy jego wysokości, jakie święto było. A kiedy odbudowano cały mur, nie było w murze żadnej wyrwy, żadnej. Bo mur był rozwalony i spalony. Potem mur odbudowano i żadnej wyrwy w nim nie było. W kościele naszym ma nie być żadnej wyrwy, żadnego poróżnienia między bratem a siostrą, między bratem a bratem, albo siostrą, albo siostrą. Mamy się kochać, jak Jezus powiedział. Urągania urągających Tobie na mnie spadły. Tak kocham swego Ojca w niebie, że jeśli ktoś coś mówi na Niego, to jakby mówił na mnie. Jeśli ktoś coś mówi na któregoś z Was, to jakby mnie próbował obrazić czy skrzywdzić. Czy takie mamy myślenie? Ja też dla siebie mówię, czy takie mam myślenie względem wszystkich Was, do zborowników? Czy za jednymi bym życie oddał, a za drugimi? No może nie. Czy wszyscy traktuje jednakowo? Tak, Bóg traktuje wszystkich jednakowo. Kocha was Bóg każdego jednakowo. Obojętnie, kim jesteś. Czy tak samo kochamy się i my nawzajem? Pomyślmy o tym. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.